Otwieram 53. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Wiedliczu. Witam Panie i Panów Radnych, witam Panią Burmistrz, Pana Burmistrza, Pana Skarbnik, Pana Kierownik, Pana Krzysztofa i Pana Biolę. Na ustawowy skład Rady 15 obecnych jest 13 osób, więc obrady miały są prawomocne. Otrzymali Państwo przedwczoraj porządek obrad, do którego nastąpią jeszcze pewne zmiany, także proszę bardzo, Pani Burmistrz.
Proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Jedlicze na 2018 rok.
Jako punkt E, tak?
Jako kolejny punkt. Tak. Oraz w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia prac związanych z wykonaniem projektu oraz budową sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Poręby. Projekt uchwały został przygotowany, opracowany, zaopiniowany przez komisję. Przez komisję Rady Miejskiej został przekazany również do mnie w celu skierowania pod obrady.
Do porządku obrad proponuję jeszcze wprowadzić dwa punkty: przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej.
Ja jeszcze proponuję wprowadzić do porządku obrad odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej, która miała posiedzenie. Pierwsze posiedzenie pierwszej części to był 11.12.2017 rok i druga część kontroli to był 18 stycznia 2018.
Przedstawienie protokołu Komisji Kontroli. Znaczy, czy do przedstawionego porządku obrad, co z Państwa ma jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, więc proponuję, aby, jak już zostało powiedziane, pod punktem E były zmiany w budżecie gminy, F punktu trzeciego to będzie zaznaczenie petycji w sprawie wykonania projektu na terenie miejscowości Poręby. Punkt czwarty będzie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Punkt piąty przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej. Punkt szósty przedstawienie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej. Punktem siódmym będzie przedstawienie protokołu Komisji Uchwał Wniosków. Punktem ósmym będzie zakończenie sesji. Kto z Państwa ile zatem mam do porządku obrad? W wersji, którą przedstawiłem, proszę o podzielenie. Dziękuję, stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych Romana Kościa.
Tak.
Będą zgody, jak już widzę. Jana Krajewskiego i Krystyna Marcia. Kto z Państwa jest za tym, aby Komisja Uchwał Wniosków pracowała w wyżej wymienionym składzie? Proszę podnieść ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że komisja została powołana. Punkt trzeci to rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach. Pierwszy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jedlicze przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wyższej wysokości niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
Za podstawą prawną Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola o którym mowa w artykule 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych na każdego ucznia w wysokości równej 85% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Jedlicze. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku. Kwoli uzasadnienia 28 grudnia ubiegłego roku Rada Miejska podjęła uchwałę analogiczną. Jednakowoż w trybie postępowania nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zakwestionowało nam powyższą uchwałę i stwierdziło jej nieważność w całości. Zgodnie bowiem z obowiązującymi wymogami w uchwale poprzedniej zabrakło wskazania wprost sformułowania, że Rada Miejska wyraża zgodę. W związku z powyższym, jak Państwo zwrócicie uwagę, niniejsza treść uchwały zaczyna się od słów wskazanych przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wyraża się zgodę na udzielenie dotacji. I drugi element dotyczył nieprecyzyjnie określonego typu niepublicznego przedszkola. Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zapis niepubliczne przedszkole może dotyczyć zarówno przedszkola niebędącego przedszkolem specjalnym, jak i przedszkola specjalnego. W czym rzecz? Poprzedni zapis, zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej, był otwarty i mógł prowadzić do innej interpretacji niż zawarta w końcowej części paragrafu pierwszego, a dotyczącej wysokości dotacji na ucznia niepełnosprawnego. W związku z powyższym, in fine paragrafu pierwszego, zdanie pierwsze, mamy wskazanie analogicznego zapisu jak w ustawie, to jest, że na ucznia niepełnosprawnego dotacja wynosi, liczona jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. I to są zmiany, które zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej należało wprowadzić, żeby doprecyzować zapisy naszych uchwał.
Dziękuję, otwieram dyskusję.
Czyli ta dotacja na ucznia niepełnosprawnego jest wyższa?
Co do zasady
jest wyższa.
Tak, zatem ogólny zapis uznaliśmy i taka jest reguła w naszej ocenie tworzenia aktów prawnych, że nie stosuje się zapisów wprost z aktów ustawowych. Natomiast interpretacji można by było dedukować w sposób niekorzystny dla uczniów niepełnosprawnych, że zapis powyższy dotyczący 85% będzie regułą stosowaną także do takiego ucznia.
Na dyskusję poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2019 na świadczenie usług powszechnych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, czynnym dla Urzędu Gminy w Jedliczu.
Za podstawą prawną Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2019 na kwotę 68 184,30 zł przekraczającą budżet na rok 2018 na świadczenie usług powszechnych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Jedliczu. Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w paragrafie pierwszym, będą dochody własne gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2019. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Jedlicze. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z tym, że przygotowujemy umowę, która będzie obejmowała świadczenie usług na 2 lata, czyli wykraczamy poza bieżący okres budżetowy, podjęcie takiej uchwały zobowiązaniowej jest nieodzowne w celu podpisania umowy.
To będzie
świadczenie?
Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła Poczta Polska.
Do tej pory też tak było.
Tak.
Nie są dyskusji podzielone kolegów uchwały. Przy głosowaniu kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, kto za przyjęciem nie. Trzymajcie za przyjęcie uchwały. I kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii miejskiego obszaru funkcjonalnego Krośno oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Po przedstawieniu uchwały proszę pana Krzysztofa Woska.
Uchwała dotycząca przyjęcia strategii miejskiego obszaru funkcjonalnego Krosno już była podejmowana przez Radę Miejską w Jedliczu czas temu, półtora roku temu. Z racji tego, że tam były usunięte takie punkty, które dla gminy Jedlicze były niekorzystne. Wówczas ta uchwała podjęta nie została. Ona została podjęta przez pozostałe gminy, aczkolwiek w tym okresie nie była ona, ten dokument nie był w żaden sposób jakoś tam dla nas potrzebny, że tak powiem. Aktualnie od tamtego czasu podejmowane były 2 uzupełnienia, dwie korekty jakby tej strategii. W 2017 roku to tak jak już w stosunku do tego projektu uchwały, który zapewne Państwo znali w sprawie 2016 roku, wprowadzone były 2 zmiany w tym czasie. W 2017 roku przez gminę Wojaszówka, bo tam wprowadzili budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. I w tej chwili na wniosek gminy Krosno, miasta Krosno, wprowadzona jest zmiana polegająca na wprowadzeniu projektu budowa inkubatora przedsiębiorczości na terenie Krosna. Dla nas jakby to te zmiany nie mają znaczenia, ponieważ my tak naprawdę dzisiaj w tym kształcie, jaki aktualnie obowiązuje, planujemy przyjąć tą strategię. Te sprzeczne sytuacje, one dotyczyły wtedy budowy łącznicy kolejowej między liniami 106 i 108. One zostały usunięte, jakby przestały istnieć naturalnie, bo to PKP tak naprawdę decyduje o przebiegu i o tym, zresztą już tam jakieś tam wstępne opcje zostały wybrane, dlatego jakby te sprzeczne sytuacje jakby przestały istnieć i faktycznie one po prostu w tym dokumencie też nie istnieją. Jest mowa tylko i wyłącznie o budowie, o konieczności budowy łącznicy kolejowej między Krosnem a Rzeszowem, między liniami 106 i 108, czyli całkowicie ogólnie to co myślę, możemy przyjąć. Ten dokument, strategia MOW dotyczy, on jest potrzebny w sytuacji, gdybyśmy sięgali po środki z budżetu Unii Europejskiej, nie jako indywidualny projekt, tylko jako projekt w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego oddziaływującego więcej niż na jedną gminę. W tej chwili toczą się przygotowania tutaj do przyszłego naboru dotyczącego na przykład działania 6.3 programu rewitalizacji i wówczas gdybyśmy z tej puli chcieli sięgnąć po środki i przygotować taki projekt, to właśnie z puli dedykowanej dla MOF-u, no to taki dokument musielibyśmy mieć, aczkolwiek to zapewne będzie się wiązało jeszcze raz z aktualizacją, czyli wprowadzeniem już takich zapisów, bo Urząd Marszałkowski no oczekuje, tak jak w każdym dokumencie, jak w planie gospodarki niskoemisyjnej, jak w tym, oni oczekują dość precyzyjnych danych, a tak naprawdę dokument strategiczny to powinien być ogólny, no ale takie są wymogi i dlatego każda gmina, która chce wprowadzić jakieś zmiany, no to wiąże się to z aktualizacją tego typu dokumentów przez wszystkich partnerów, członków. No to wszystko, jeżeli jakieś pytania Państwo mają.
Dziękuję, otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Proszę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Nie ma Weny, nie ma Teresy i nie ma... Więc kolejny projekt uchwały to uchwała zmieniająca uchwałę numer 11/68/2011 Rady Miejskiej w Bielicy z dnia 26 maja 2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Jedlice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Projekt uchwały przedstawi burmistrz Ryszard Sokolski.
Uchwała Rady Miejskich, tak jak powiedziałem, zmieniająca uchwała nr 11/68/2011 Rady Miejskiej w Jedlicy z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie określenia warunków finansowania zadania własnego gminy Jedlice w zakresie tworzenia warunków sprzyjający rozwojowi sportu. Podstawa uchwała Rada Miejska Miejska w Jedlicy uchwała, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy, ustęp pierwszy. W uchwale nr 11/68/2011 Rady Miejskiej w Jedlicy z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Jedlicy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 1. Paragraf 5 ustęp 1 punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w punkcie 3. Punkt 2. Paragraf 8 ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie. Zmiany, o których mowa w paragrafie 8 ustęp 6 nie wymagają uprzedniego powiadamiania burmistrza. Pozostała treść uchwały wyżej mianowanej uchwały pozostaje bez zmian. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wyraża się burmistrzowi gminy Jedlice. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Na czym polegają te zmiany? Paragraf. Tak, podstawa uchwała jest z 26 maja 2011 roku. Paragraf 5 ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Na czym polega zmiana? Zmiana polega wyłącznie na skróceniu terminu. Mieliśmy do tej pory, w tamtej pory 21 dni, mamy 14 dni, po to, żeby ewentualnie można było przyspieszyć całość postępowania związanego z wyłanianiem na terenie. I punkt 2. Paragraf 8 ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie. Zmiany, o których mowa w paragrafie 8 ustęp 6 nie wymagają uprzedniego powiadamiania burmistrza. I tutaj mamy tak. Paragraf 8 ustęp 6 był zmieniony w roku 2016 uchwałą nr 35/256/2016, czyli ta uchwała z 2011 roku w tym paragrafie była zmieniona w roku 2016 i brzmiał on następująco. Paragraf 8 ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie. W umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające sytuację, której dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w rozliczeniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w ofercie pod warunkiem, że nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 7% ogólnej kwoty otrzymanej dotacji. O co chodzi? Chodzi o to o pewną elastyczność, żeby to, co oferent składał w ofercie, mogło się nieco różnić z sprawozdania, żeby te sumy mogły się nieco różnić, rzeczywiście suma kwota musi pozostać ta sama. A paragraf zmiany, o których mowa, nie wymagają bez uprzedniego opowiadania burmistrza. Chodzi o to, żeby tych drobnych zmian w budżecie, w wykonaniu nie trzeba było zawsze konsultować czy opowiadać o tym burmistrza. To mówimy o zmianach rzędu 7%. No bo elastyczność. To we wszystkich projektach na ogół tak jest, że drobne zmiany nie wymagają uzgadniania z grantodawcą czy dawcą dotacji. Pewną elastyczność, żebyśmy mogli utrzymać. Takie są intencje tej zmiany.
Dziękuję, otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Kolejny projekt uchwały. Ale w budżecie gminy liczę na rok 2018. Pani Karny. Poprosimy.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Za podstawą prawną Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co następuje. Paragraf 1 z tabeli nr 1 i 5 uchwały budżetowej nr 51 przez 396 przez 2017 Rady Miejskiej w Jedliczu dnia 28 grudnia 2017 dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Jedlicze na 2018 rok zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf nr 2 w tabeli nr 2, 3, 6 uchwały budżetowej wspomnianej uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Jedlicze na 2018 rok zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej gminy Jedlicze na 2018 rok nr 51 przez 396 przez 2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w dziale 600 Transport i Łączność, rozdział 611 Drogi Publiczne Krajowe, paragraf 666.10 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zadanie dotacja dla gminy Krosno na połączenie ciągów pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator Medyka pomiędzy miejscowościami Krosno i Potok na podstawie porozumienia z dnia 1 kwietnia 2016 roku kwotę 100 tysięcy zastępuje się kwotą 134 tysiące. Paragraf 4. Pozostała treść uchwały budżetowej nr 51 przez 396 przez 2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 roku pozostaje bez zmian. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Jedlicze. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego. I tabela nr 1 do niniejszej uchwały w sprawie zmian planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok. Dział 600 Transport i Łączność, rozdział 617 Drogi Wewnętrzne, paragraf 6300. Zwiększamy środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 62 500 na zadanie przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce numerze ewidencyjnej 594 przez 1 w miejscowości Potok na podstawie podpisanej umowy z dnia 31 stycznia 2018 roku. Dofinansowanie to 50% wartości realizowanego zadania. Zgodnie z umową tam termin jest pierwotnie, termin zakończenia zadania przewiduje się na 30 lipiec 2018 rok. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 795 pozostała działalność, paragraf 66-80 w spłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zadania, przebudowa, rewitalizacja rynku w miejscowości Jedlicze 35 tysięcy. Bo podejmowaliśmy w ubiegłym roku uchwałę o wydatkach niewygasających i tam termin wykonania tego zadania był na 31 styczeń. W związku z tym, że przesunął się termin otrzymania pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego Krośnie, chcieliśmy aneksować umowę do 28 lutego 2018 roku i stąd wprowadzenie tych środków po dochodach, po wydatkach. Rozdział 758, różne rozliczenia, 758-14, różne rozliczenia finansowe, paragraf 094, wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, zwrot na wpłaty podatku VAT za 2014 rok 316 368 zł. Dział 801, rozdział 801-48, stołówki szkolne i przedszkolne. Tutaj w tym dziale i rozdziale dokonujemy przesunięcia planu z paragrafu 067, zmniejszając, przesuwając na paragraf 083 wpływy z usług w Szkole Podstawowej w Jedliczu. Dotyczy to stołówek szkolnych, nie przedszkolnych, stąd zmiana tego paragrafu, zakwalifikowania paragrafu na dochody. 854, edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 854-15, pomoc materialna dla uczniów, paragraf 094, zwrot stypendium za miesiąc grudzień 2017 roku, 89,41 zł, to musimy po prostu wrócić tą zwróconą dotację, płaconą w styczniu na podstawie decyzji, wydanej decyzji. I dział 926, kultura fizyczna, rozdział 926-95, pozostała działalność, paragraf 24-40. Otrzymaliśmy dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących. I to jest na zadanie upowszechnianie łyżwiarstwa i hokeja na lodzie w gminie Jedlicze. Decyzja ministra sportu i turystyki w wysokości 8 tysięcy. To jest dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych właśnie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całość zadania tam 16 tysięcy, 50% dofinansowania. I tabela numer 2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Dział 600, transport i łączność, rozdział 611, paragraf 66-10. Tutaj zmieniamy nazwy zadania na podstawie pisma z gminy Krosno. To zadanie nazywa się budowa połączeń ciągów pieszych przy drodze krajowej 28 i stąd ta zmiana nazwy zadania. Rozdział 617, drogi wewnętrzne, paragraf 60-50. Zgodnie z prowadzonymi dochodami zwiększamy też na zadaniu przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce numerze 594 przez 1 w miejscowości Potok 62 500. To 50% dofinansowania. Można było zrealizować całości zadanie. Rozdział 700-795, pozostała działalność. Tutaj te 35 tysięcy wprowadzamy na zadaniu przebudowa, rewitalizacja rynku w miejscowości Jedlicze. Rozdział 710-710-35 cmentarze, paragraf 60-50, zwiększamy 5 tysięcy na zadanie wykonania alejki na cmentarzu komunalnym w miejscowości Jedlicze. Mieliśmy zabezpieczone 25, ale po przetargu 29 888,66. To jest taka najkorzystniejsza oferta stąd, żeby zrealizować zadanie. Przenosimy to z oświetlenia drogowego, powiem troszkę później. Rozdział 750, administracja publiczna, 750-23, urzędy gmin, paragraf 4300, zakup usług pozostałych 70 225,93, zwiększenie za usługę prawniczą w zakresie doradztwa podatkowego. Rozdział 750-95, pozostała działalność, paragraf 4300, różne rozliczenia, zmniejszenia 1200 zł na tłumaczenia z języka polskiego na język słowacki. To przesuwamy. 758-14, różne rozliczenia, zwiększamy kwotę 3000 na paragrafie 453, podatek od towarów i usług VAT. Jest to korekta roczna VAT na podstawie artykułu 90c ustawy o VAT. rozdział 801-95, pozostała działalność, paragraf 43-80, zakup usług obejmujących tłumaczenia, tutaj wprowadzamy 1200 zł, to jest to program współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, konieczność uzupełnienia wniosku o dodatkową treść. Pierwsza, to dotyczy tego mikroprojektu Dziedzictwo pogranicza w oczach dzieci. Rozdział 854-54 i tu kolejno, paragraf 41-70, 42-10, 4-300. Zmiany w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia środków na realizację pracy Klubu Integracji Społecznej GOPS oraz dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku. I zabez przesunięcie właśnie z Urzędu Gminy z tych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na te zadania. W GOPS-ie na przykład w 2017 roku udało nam się zrobić właśnie ten kurs zawodowy technolog robót wykończeniowych właśnie na 11 tysięcy w ramach tego Klubu Integracji Społecznej. 854-15, edukacyjna opieka wychowawcza, paragraf 29-10, tutaj wprowadzamy tą dotację 89-41, by wrócić do wojewody. Rozdział 900-915, oświetlenie ulic i placów, paragraf 426, a zakup energii, zmniejszamy 2000 zabezpieczeń, w innym paragrafie zabezpieczamy też na zakup energii. Paragraf 60-50 w rozdziale oświetlenie ulic wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne. Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej G114-656R ulica Naftowa w miejscowości Jedlicze w wysokości 10 tysięcy na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej. Zmniejszając, zabezpieczamy tu środki z zadania oświetlenie drogowe G114-722R i drogi na działce 823 w miejscowości Żarnowiec, 10 tysięcy, tam mamy zaplanowane 140, już jest ogłoszony przetarg, także że myślę, że będzie. Natomiast tak, zmniejszamy jeszcze w tym samym dziale z inwestycji budowa oświetlenia drogowego drogi G114-671R w miejscowości Potok 5 tysięcy. Tu w budżecie mieliśmy zaplanowane na opracowanie dokumentacji 15 tysięcy, ale już mamy umowę do podpisania na 9,789, więc tutaj te pieniążki, resztę możemy uwolnić i przeznaczamy te 5 tysięcy na wykonanie alejek na cmentarzu. Kolejne zadanie, które zmniejszamy, to jest budowa oświetlenia drogowego, droga wewnętrzna zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 2405 i 2429 w miejscowości Jedlicze, to jest boczna ulica Głowackiego. Tam również mieliśmy zaplanowane 15 tysięcy na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja będzie nas kosztować 8400, także te 5 tysięcy przenosimy na zadanie na plac rekreacyjny. I tutaj w rozdziale 995 pozostała działalność, paragraf 60-50, tworzymy nowe zadanie, plac rekreacyjny w miejscowości Jedlicze na działce o numerze ewidencyjnym 2516/2, jest to łącznik Armii Krajowej i Krasińskiego, zwiększamy 50 tysięcy. Realizacja tego zadania związana jest z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielkopokoleniowym, otwarte strefy aktywności, maksymalne dofinansowanie to tam do 50%, myślę, że do 25 tysięcy. A zmniejszamy na zadaniu plac rekreacyjny w miejscowości Jedlicze Borek na działce o numerze ewidencyjnym 2406/3, 45 tysięcy, tam było zaplanowane 50, po prostu jest zlecony operat wodnoprawny, musi być operat wodnoprawny. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby, paragraf 421. Tutaj w ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczamy kwotę 412,24, wymiana drzwi wejściowych na salę Domu Ludowego w miejscowości Żarnowiec, tam mieliśmy 9 tysięcy, zaplanowane braku 412,24 zł. Przenosimy z zadania, też z Funduszu Sołeckiego, wykonanie klimatyzacji na sali Domu Ludowego w miejscowości Żarnowiec, tam jesteśmy po przetargu, także klimatyzacja będzie nas kosztowała 14 907,60, więc tutaj tą kwotę można zabezpieczyć na tą inwestycję, to jest tutaj i wprowadzamy, zabezpieczamy środki na realizację inwestycji przebudowa domu ludowego w miejscowości Jedlicze Męcinka ze zwrotu nadpłaty podatku VAT kwotę 243 142,77 groszy. Rozdział 926 kultura fizyczna, 926.01 obiekty sportowe, zabezpieczamy środki na zakup energii 402 tysiące, paragrafie 42.60. I rozdział 926.95 pozostała działalność, paragraf 41.70 wynagrodzenia bezosobowe, zadanie upowszechniania łyżwiarstwa i hokeja na lodzie w gminie Jedlicze, tu zwiększamy 4.400 i paragraf 421 na to samo zadanie, kwotę 3600. Tak jak mówiłam, że jest to projekt realizowany Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dziękuję.
Dziękuję za dyskusję.
Mam pytanie odnośnie tego placu Bielicy Borek. Czyli co całkowicie inwestycja padła, czy? Bo było 50 tysięcy, 45 zabrano, więc...
Jak przedstawiamy tutaj w zmianach budżetowych, 2600 zł wydobujemy na przygotowanie operatu wodnoprawnego,
tak.
Bowiem teren, który możemy przeznaczyć na utworzenie strefy aktywności placu zabaw, jest niestety położony w strefie zalewowej. W związku z tym podjęliśmy szereg działań, aby wyjaśnić kwestie proceduralne i niestety potrzebne jest nam przygotowanie dokumentacji szerszej ze strefy wodnoprawnej. Zatem musimy przeprowadzić złożoną procedurę. Najpierw przygotować operat wodnoprawny, następnie wystąpić, przełożyć
do dokumenty. Na ten operat wystarczy 5000?
2600. 2600, tak. Zadanie pozostaje, gdy będziemy gotowi z dokumentacją i stosownie do naszych możliwości budżetowych będziemy działać dalej. Na pewno kwota 50 tysięcy jest kwotą niewystarczającą do zagospodarowania tego terenu, bowiem musimy mieć na uwadze, że dla bezpieczeństwa placu jedną z pierwszych rzeczy, którą trzeba wykonać, jest ogrodzenie. I samo ogrodzenie w sobie już niesie wysokie koszty. Zatem to zadanie zgodnie tutaj z priorytetami wyznaczonymi na rok bieżący, działaniach naszych inwestycyjnych budżetowych nadal jest utrzymane, ale przepływy finansowe będą niestety musiały być modyfikowane. Na pewno mamy sytuację trudną, bowiem już przeprowadzone postępowania przetargowe czy też w trybie zamówienia ofertowego pokazują nam, że ceny usług podobnie jak w roku ubiegłym, w roku bieżącym nadal mają tendencję wzrostową. Zatem realizacja zadań niesie ze sobą zdecydowanie wyższe koszty niż mamy zabezpieczane w budżecie. Dla przykładu, tu akurat jest niewielkie przekroczenie. Dzisiaj rozstrzygaliśmy postępowanie, odbieraliśmy oferty, które wpłynęły w postępowaniu dotyczącym przebudowy skrzyżowania w Podniebylu. Kwota zabezpieczona w budżecie to jest 200 tysięcy. Jedyna oferta, która wpłynęła, to jest kwota 217 tysięcy. No to jest jeszcze niewielka, można powiedzieć, różnica, ale już widzimy, że nawet na tym zadaniu trzeba będzie dodatkowe środki dedykować. Również dzisiaj było otwarte postępowanie dotyczące budowy chodnika przy ulicy Kurkowskiego. Na to zadanie mieliśmy zabezpieczone w budżecie 190 tysięcy złotych. Najniższa oferta przekracza kwotę 267 tysięcy złotych. Najniższa. Wpłynęły cztery oferty. Kształtowały się od kwoty powyżej 400 tysięcy do kwoty 267 tysięcy. Więc mamy, macie Państwo wyobrażenie, w jakiej rozpiętości tutaj cenowej funkcjonują firmy na rynku. Zatem wielu z zabiegów pogłębionej analizy przez nas, z panią skarbnik, z panią kierownik, wymagają wszelkie przygotowania propozycji budżetowych, jak również przygotowania ewentualnych zmian co do przyjętych przez Radę kierunków. musimy być na to gotowi, że trzeba będzie weryfikować przyjęte już założenia.
Elastycznie. Dobrze, dziękuję.
Ja mam pytanie, zwrot tego podatku VAT za 2014 rok. Tu taka, że po tylu latach, o, w tym sensie.
Tak, to jest jeden z przykładów tutaj naszego wspólnego działania w poszukiwaniu wszelkich możliwych dodatkowych źródeł finansowych dochodów dla budżetu gminy. Oddam głos pani kierownik, która wprowadzi państwa kulisy tego zagadnienia, ponieważ dzisiaj wprowadzamy już po raz kolejny zwrot VAT-u, który pozyskaliśmy w związku z tym, że podjęliśmy pewien dodatkowy trud.
To znaczy, tak jak powiedziała pani burmistrz, podjęliśmy działania zmierzające do odzyskania podatku VAT, dlatego że prawo stworzyło nam takie akurat możliwości w tym, a nie w innym czasie, ponieważ gminy były traktowane przez Ministerstwo Finansów troszkę po macoszemu i nie było takiej tendencji, żeby po prostu traktować gminy jako podatników VAT, bo gminy wykonują zadania, które są zadaniami własnymi poza zakresem ustawy VAT. Tam chodziło głównie o przepis artykułu 15 ustęp 6 ustawy VAT-owskiej, ponieważ większe gminy, gdzie no ich jak gdyby budżet jest dużo większy, podjęły w tym kierunku działania, aby jednak przeciwstawić się Ministerstwu Finansów, które wydawało niekorzystne interpretacje w zakresie podatku VAT. Bo tam, gdzie mamy zadania własne, no to jest jasne, no nie mamy żadnego VAT-u. Natomiast tu, gdzie działamy jako podatnicy VAT, więc wykonujemy czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, no to możemy sobie odliczyć ten VAT. No ale jednak stanowisko ministra było takie, a nie inne. Pierwsze kroki w tej sprawie podjęła gmina Wrocław, która zaskarżyła tutaj u nas w kraju, idąc poszczególnymi po prostu etapami sądowymi. Została wydana uchwała Sądu Najwyższego. Minister dalej się nie zgadzał, czas leciał z tym wyrokiem. I dopiero uznał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i od 2015 roku właściwie zaczął się, powiem tak, ruch w bacie w gminach. I wykorzystały to po prostu firmy, które jak gdyby troszkę wspomagają tutaj jednak prawnie te nasze działania.
Stąd doradztwo podatkowe.
No,
doradztwo podatkowe i podpisanie umowy było poprzedzone szeregiem czynności u nas, zbadania sytuacji odliczonego w latach poprzednich VAT-u i potencjalnych możliwości. Analiza pogłębiona była zwieńczona raportem przygotowanym przez firmę, z którą nawiązaliśmy współpracę i na bazie tego raportu podjęliśmy decyzję o tym, że rozszerzamy nasze działania nie tylko o analizę, ale o podjęcie kroków co do odzyskiwania podatku VAT. Tutaj umowę, którą zawarliśmy, oparliśmy na najbardziej korzystnych warunkach, jakie funkcjonowały na rynku usług prawno-finansowych, mianowicie nasza płatność za usługi była uzależniona przede wszystkim od wpływu podatku VAT na konto,
już po weryfikacji przez gminy,
a w sytuacji, gdyby po jakiejkolwiek weryfikacji w okresie późniejszym VAT został uznany za nienależny, to firma nasza świadcząca usługi rekompensuje nam.
Spodziewamy się jeszcze z jakichś lat?
Tak, w tej chwili zakończyliśmy 14 rok, jeszcze już no nie w takim panującym duże kwocie, ale będzie jeszcze z 15 roku zwrot.
Dziękuję za informację. Zamykam dyskusję, poddaję w sprawie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. Odnotowany, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. 12. Zatwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia prac związanych z wykonaniem projektu oraz budową sieci kanalizacyjnej w gminie miejscowości Porędy. Po podstawą prawną Rada Miejska w Wiedniczu uchwala, co następuje. Paragraf 1. Rada Miejska w Wiedniczu po rozpatrzeniu petycji radnej Rady Miejskiej w Wiedniczu Ewy Okulskiej i sołtysa sołectwa Porędy Kazimierza Peca oraz mieszkańców sołectwa Porędy w sprawie wykonania projektu oraz budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Porędy rozpatruje wymienioną petycję negatywnie. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego rady do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I uzasadnienie do tej uchwały. W dniu 10 listopada 2017 roku do Rady Miejskiej w Wiedniczu wpłynęła petycja podpisana przez Radną Rady Miejskiej Ewę Kusko, sołtysa Kazimierza Peca oraz mieszkańców sołectwa Porędy w sprawie wykonania projektu oraz budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Porędy. Autorzy petycji zwracają się z wyżej wymienionej petycji o pilne podjęcie prac związanych z wykonaniem projektu oraz budową sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Porędy. W uzasadnieniu wyżej wymienionej petycji podano, że dbanie o ład przestrzenny, ochronę środowiska i przyrody, gospodarkę nieruchomości oraz gospodarkę wodną stanowi jedno z podstawowych zadań samorządu gminy, a ponadto, iż istnieje możliwość pozyskania środków finansowych zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Powołują się również na projekt sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Długie z 2000 roku, która przewidywała przepompownię ścieków w miejscowości Długie przez Porędę Chlebna do oczyszczalni Wiedniczu. W dniu 14 listopada 2017 przewodniczący Rady Miejskiej w Wiedniczu pismem przekazał Radnym Rady Miejskiej treść wyżej wymienionej petycji. W dniu 1 grudnia 2017 przewodniczący Rady Miejskiej przekazał wyżej wymienioną petycję Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów. Komisję po szczegółowej analizie wyżej wymienionej petycji na posiedzeniu w dniu 18 grudnia stwierdziły, że złożoną petycję należy rozpatrzyć negatywnie z przyczyn wskazanych niżej. Zgodnie z artykułem 2 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. Oznacza to, że gmina sama decyduje o zaciąganiu przez siebie zobowiązań finansowych i nie jest w tym przypadku zależna od zewnętrznych nacisków. Potwierdzeniem tej tezy jest artykuł 51 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o samorządzie gminnym, z którego wynika, że gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej. Podkreślenia jednakże wymaga, iż zwłaszcza kosztowne zadania inwestycyjne wymagają wyprzedzającego planowania ukierunkowanego na zapewnienie wystarczających środków finansujących jego realizację. Analizując zatem powyższą regulację, stwierdził należy, że podstawą prowadzenia gospodarki finansowej jest budżet, który jest uchwalany na dany rok budżetowy. Uchwała budżetowa ustala m.in. zakres przedsięwzięć inwestycyjnych, które mają być wykonane w danym roku budżetowym. Budżet gminy Wiedniczu uchwalony uchwałą nr 51 przez 396 przez 2017 Rady Miejskiej w Wiedniczu z dnia 28 grudnia 2017, a wcześniej również przedłużony jego projekt, nie przewiduje wykonania zadania z zakresu wykonania projektu oraz budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porędy. Niezależnie od powyższego zasygnalizować trzeba, że brak jest również dostatecznych środków na wprowadzenie w chwili obecnej tak kosztownego zadania do budżetu gminy Jedlicze na rok 2018. Rada Miejska w Jedliczu nie neguje oczywiście, że zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków należą do obowiązków zadań własnej gminy stosownie z artykułem 7 ust. 1 punkt 3 wyżej wymienionej ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułem 3 ust. 1 ustawy dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jednakże z uwagi na wyżej przywołane okoliczności brak jest podstaw do rozpatrzenia wyżej wymienionej propozycji. Odnosząc się do projektu kanalizacji z 2000 roku stwierdza się, że w gminnych zasobach archiwalnych nie odnaleziono takiej dokumentacji. Odnaleziono jedynie uchwałę nr 17 przez 183 przez 2000 rok 24 marca 2000 roku w sprawie przyjęcia koncepcji kanalizacji sanitarnej w gminie Jedlicze podającą ogólny plan realizacji kanalizacji w latach 2000-2010 nie obejmujący miejscowości Poręby. Istotny jest także fakt, że w budżecie gminy na rok 2018 przewidziano środki na opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i numeryzacji oczyszczalni ścieków w Jedliczu, który określi możliwość przyjęcia ścieków z kolejnych miejscowości przy istniejącej infrastrukturze oraz wskaże zakres niezbędnych inwestycji koniecznych do przeprowadzenia na oczyszczalni ścieków w celu przygotowania i do przyjęcia ścieków z obszaru całej gminy. Zwrócić należy jednak uwagę, że ze względu na istotność wyżej wymienionych inwestycji dla społeczności lokalnej Sołectwa Poręby Rada Miejska w Jedliczu weźmie pod uwagę możliwość umieszczenia wyżej wymienionego zadania w przyszłych budżetach gminy Jedlicza. Otwieramy.
Kiedy my planujemy przygotować ten przetarg na opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego?
W tej chwili przy referacie inwestycji realizujemy przetargi i zapytania ofertowe, przede wszystkim związane z infrastrukturą drogową i oświetleniową. W związku z tym koncentracja pracy wokół tych tematów się skupia. W następnym okresie będziemy pracować nad kolejnymi przetargami.
A czy to jest w pierwszym półroczu? Czy nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć?
Wstępnie planowaliśmy na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, natomiast to jest tylko wstępne planowanie. Przede wszystkim ta bieżąca praca z inwestycjami, o których wspomniałam, koncentruje i absorbuje zespół inwestycyjny. W związku z powyższym, jeżeli planowo wszystko będzie przebiegać, to przewidujemy taki termin.
Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Proszę o przedstawienie.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedliczu na 2018 rok. Kwartał pierwszy. Punkt pierwszy. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. Punkt 2. Rozpatrzenie pism, które napłynęły do Komisji. Punkt 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok. Punkt 4. Sprawy różne i organizacyjne. Kwartał drugi. Punkt 1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. Punkt 2. Rozpatrzenie pism, które napłynęły do Komisji. Punkt 3. Analiza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu za rok 2017. Punkt 4. Przygotowanie wniosków w sprawie absolutorium dla burmistrza gminy Jedlicza. Punkt 5. Sprawy różne i organizacyjne. Kwartał trzeci. Punkt pierwszy. Opiniowanie projektu uchwał na sesję Rady Miejskiej. Punkt 2. Rozpatrzenie pism, które napłynęły do Komisji. Punkt 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku. Punkt 4. kontrola dotycząca dzierżaw gruntów rolnych i innych nieruchomości stanowiących mienie gminy. Punkt 5. Sprawy różne i organizacyjne. Kwartał 4. Punkt 1. Opiniowanie projektu uchwał na sesję Rady Miejskiej. Punkt 2. Rozpatrzenie pism, które napłynęły do komisji. Punkt 3. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok. Punkt 4. Kontrola wybranego przetargu przeprowadzonego na podstawie prawa zamówień publicznych. Punkt 5. Sprawy różne i organizacyjne. Według potrzeb. Punkt 1. Rozpatrywanie spraw i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrywania przez Komisję Rewizyjną. Punkt 2. Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Gminy Jedlicze w 2018 roku. Punkt 3. Prowadzenie kontroli zleconych przez Radę Gminy Jedlicze. Podpisany przewodniczący komisji. Dziękuję.
Dziękuję. Do przedstawionego planu pracy. Kto z Państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie kto z Państwa jest za przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła plan pracy Komisji. I kolejny punkt to przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej, który pozwolę sobie przedstawić. Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2018. Styczeń, luty, przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2018. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok, sprawy bieżące. 3 marzec, informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawy bieżące. Kwiecień, działalność Gminnego Ośrodka Kultury. Maj, działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. Czerwiec, przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 w Torium Burmistrza Gminy. Lipiec, działalność w ochotniczej sprawie Straży Pożarnych. Sierpień, informacja z działalności SPG ZOS. Wrzesień, przyjęcie informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Październik, informacja o stanie oświaty w gminie Jedlicze. Listopad, działalność głosów i klubów sportowych. I grudzień, uchwalenie budżetu gminy na rok 2019 oraz planu pracy Rady Miejskiej na rok. Czy do przedstawionego planu pracy ktoś ma sama jakieś uwagi?
Znaczy ja bym miała taką uwagę w związku z właśnie z tym planowanym przedstawieniem, znaczy opracowanie tego planu funkcjonalno-użytkowego oczyszczania ścieków, ponieważ to się tak dosyć długo ciągnie ten temat i tutaj jakby mamy, to jest taka dosyć ważna inwestycja, czy jeśli na przykład zostanie opracowany taki plan, tak, czyli na przykład gdzieś w drugiej połowie roku, żeby to było na przykład przedmiotem obrad Rady, znaczy żeby to zostało w takiej zjadliwej formie przedstawione na przykład przez kogoś, kto opracuje ten plan i przedstawienie tego po prostu na posiedzeniu Rady. Dlatego, że jeszcze odnosząc się do tej petycji, która była tutaj zrobiona, to tam powołujemy się na tą uchwałę Rady w 2000 roku. Natomiast ta uchwała Rady, ona obowiązuje razem ze strategią przyjętą przez gminę. Tam jest, w tej strategii są opisane jakby dalsze działania dotyczące rozbudowy sieci kanalizacyjnej. No i tak jak tutaj było napisane w tej uchwale, jakby Rada przyjmowała do 2010 roku. No i z tego, co mi się udało ustalić, to co tam było zrobione, tam poślizg był chyba 4-letni w sumie.
Do dnia dzisiejszego nie jest zrealizowany ten harmonogram.
No więc właśnie, ale ja myślę, że przed Radą jako taką staje na przykład podjęcie uchwał, to co dalej, tak? I rozumiem, że pierwszym krokiem jest ten plan funkcjonalno-użytkowy, więc ja bym proponowała, żeby gdzieś w drugiej połowie roku się taka debata odbyła. To znaczy głównie chodzi mi o przedstawienie przez tą firmę, która będzie ten plan opracowywać, tak? Żeby nam to w jakiś zjadliwy sposób przedstawiła, tak?
To jest bardzo dobra, bardzo dobra propozycja. Uważam, że taka debata powinna się odbyć jak zwykle przy burzy mózgów Rady Miejskiej, gdy ustalamy przedsięwzięcia budżetowe na kolejny rok, ustalamy wieloletnią prognozę finansową. Program funkcjonalno-użytkowy jest dokumentem złożonym i jest to dokument, który na pewno będzie wymagać również określonego okresu do przygotowania. W związku z tym proponuję, że w chwili, kiedy będziemy tutaj już przygotowywać i przedmiotem obrad komisji będzie projekt budżetu, aby do takiego tematu jak inwestycje dotyczące sieci kanalizacyjnej i wodociągowej były przedmiotem rzeczywiście pogłębionej analizy, gdy będziemy mieli już ten plan opracowany. Więc podejrzewam, że to będzie okres...
Wstępnie na miesiąc, no, wrzesień,
październik. No bo tak jest opracowany.
Pewno nie będzie jeszcze.
To jest bardzo optymistyczne, proszę Państwa, na przygotowanie prostego zadania, a można powiedzieć prostego typu budowa oświetlenia, czy budowa placu rekreacyjnego, przygotowanie dokumentacji, to akurat ze zezwoleniami no, trwa różnie i pół roku i czasem dłużej. Więc program funkcjonalno-użytkowy, który musi się opierać na analizach i przeliczeniach, może również jego przygotowanie trwać no, minimum kilka miesięcy. Wstępnie można przyjąć wrzesień, jak Państwo tutaj proponujecie, z poprawką, jeżeli nie będzie takiej możliwości jeszcze na bazie pracy na bazie dokumentu, no to przesuniemy zgodnie, na pewno już będziemy znali termin wykonania programu funkcjonalno-użytkowego. Po przeprowadzeniu. Tak, a jeżeli będzie gotowy, możemy we wrześniu jak najbardziej pracować i przyjąć sobie pewną strategię działania na przyszłe lata.
No, ale z drugiej strony, jeśli nie ma realnych, znaczy są wątpliwe szanse, to też nie ma sensu wpisywać do planu pracy coś, czego tak naprawdę
Proponuję przemyśleć, jak złożonym dokumentem jest taki program
funkcjonalno-użytkowy. To
nie jest koncepcja, którą przygotowuje się według założeń przyjmowanych tak a priori. To jest już dokument po przeanalizowaniu i szeregu czynności obliczeniowych. Ja jestem za tym, aby wstępnie do programu wpisać ten punkt, aby na przykład nie umknął przy planowaniu pracy Rady, więc w perspektywie, aby to został wpisany, a można...
Tak. Ja proponuję wrzesień, proszę. W październiku mamy oświatę, natomiast informacje zapisane budżetem...
Zawsze można przesunąć.
No, jak będzie wcześniej czy później, to będziemy tutaj tak...
Jest to możliwe, proszę zobaczyć.
Mam nadzieję, że tak.
Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś propozycje? Jeśli nie, to poddaję pod głosowanie planu pracy Rady Miejskiej z wyłączeniem w miesiącu wrześniu zapoznaniem się z planem funkcjonalno-użytkowym oczyszczalni ścieków i dróg. Kto z Państwa jest za przyjęciem planu pracy? Proszę podnieść rękę. Dziękuję, stwierdzam, że plan pracy przyjęty. I punkt szósty. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
Protokół Komisji Rewizyjnej. Data pierwszej części kontroli. 11 grudnia 2017 roku. Data drugiej części kontroli 18 stycznia 2018 roku. Przedmiot kontroli. Możliwość zwrotu części kosztów poniesionych przez pana Jerzego Żurowskiego na budowę kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynku mieszkalnego. Zakres kontroli. Analiza dokumentów, aktów prawnych oraz korespondencji, która dotyczy budowy kanalizacji wykonanej przez pana Jerzego Żurowskiego. Pierwszy termin. Obecny członkowie komisji. Stanisław Twaruk, przewodniczący, Krystyna Mark, Teresa Papla, Anna Zaleszczuk. Obecny ze strony kontrolowanego. Jacek Stasik z Referatu Inwestycji i Rozwoju, Tomasz Kmiecik z Biura Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych. Dodatkowo obecny był Piotr Woźniak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu. Drugi termin obecni członkowie. Stanisław Staruk, Przewodniczący, Krystyna Mar, Tadeusz Katla, Anna Zaleszczuk, Tadeusz Kędra. Obecni ze strony kontrolowanego. Jacek Stasik, Referatu Inwestycji i Rozwoju, Tomasz Kmiecik z Biura Obsługi Prawnej Zamówień Publicznych. Dodatkowo obecny był Piotr Woźniak, Przewodniczący Rady Miejskiej, Jerzy Żurowski, zainteresowany w sprawie. Tematem kontroli była ocena możliwości zwrotu części kosztów poniesionych przez pana Jerzego Żurowskiego za wybudowaną kanalizację odprowadzającą ścieki z budynku mieszkalnego. Budowa kanalizacji została wykonana w 2009 roku. Odbiór danej kanalizacji odbył się przez Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w dniu 24 sierpnia 2009 roku. Inwestycja figurowała tak w pozwoleniu, jak i na protokole zbioru jako przełącz. Pierwsze pismo, które wpłynęło do Urzędu Gminy, dotyczące zwrotu kosztów budowy, jest z dnia 20 czerwca 2011 roku. Odpowiedź była negatywna. Następne pismo jest z dnia 26 lutego 2015 roku. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zostały przedstawione dokumenty przez pana Jacka Stasika oraz opinię prawną pana Tomasza Kmiecika, która dotyczyła wybudowania odcinka kanalizacji. Te dokumenty wywołały głęboką analizę i również dały dużo do myślenia co do załatwienia sprawy w sposób, który by był zadowalający dla stron. Podczas drugiego posiedzenia komisji pan Jerzy Żurowski przedstawił korespondencję z Urzędem Gminy oraz swoją wersję dotyczącą budowy odbioru wybudowanego odcinka kanalizacji. Przedstawił kosztorys, który był z dnia 13 stycznia 2011 roku oraz fakturę na zakupione materiały. Wszystkie przedstawione na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dokumenty spowodowały dyskusję, która miała na celu wypracować opinię w tym temacie. Po analizie przedstawionych dokumentów Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym głosami 4 za przy jednym głosie wstrzymującym przy 5-osobowym składzie Komisji Rewizyjnej stwierdza, co następuje. Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby pani burmistrz jeszcze raz przeanalizowała swoją decyzję w sprawie odpłatnego przyjęcia części przyłącza, która w przyszłości może stanowić sieć kanalizacyjną. Załączniki do protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 grudnia 2017 i 18 stycznia 2018. Kopia technicznych warunków przyłącza do sieci kanalizacyjnej z dnia 22 września 2008 roku. Kopię protokołu odbioru przyłącza kanalizacyjnego z dnia 24 sierpnia 2009 roku. Kopia mapki zaznaczonych przebiegiem wykonanego przez pana Żurowskiego przełącza kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. 4. Kopia projektu pisma nie podpisany przez nikogo Zofii Jerzego Żurowskiego z dnia 20 czerwca 2011 roku. Kopię pisma burmistrza gminy Jedlicze z dnia 1 lipca 2011 rok znak IR7021.39.2011SB. Kopię pisma Jerzego Żurowskiego z dnia 26 lutego 2015 roku. Kopię pisma burmistrza gminy Jedlicze z dnia 31 marca 2015 rok znak IR7021.65.2015SB. Kopię pisma prezesa Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej spółka z o.o. w Jedliczu z dnia 13 kwietnia 2015 rok znak WP /7737/2015. Kopię pisma burmistrza gminy Jedlicze z dnia 29 kwietnia 2015 rok znak IR7021.65.3.2015SB. Kopię pisma dyrektora delegatury Urzędu Ochrony konkurencji konsumentów w Krakowie z dnia 14 maja 2015 rok. Znak RKR, kreska 412, kreska 21, łamane przez 15, łamane przez BR, kreska 1, łamane przez 15. 11. Opinia prawna z dnia 19 sierpnia 2015 rok, wydana na wniosek pana Romana Górki, kierownika referatu inwestycji i remontu Urzędu Gminy w Jedliczu, w sprawie odpowiedzi na pytanie, czy gmina Jedlicze może przejąć urządzenie, które z jednej strony zgodnie z artykułem 2 punkt 5 i artykuł 14 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 rok o zbiorowym zaopatrzeniu wodą i zbiorowym odprowadzeniu ścieków stanowią sieć kanalizacji sanitarnej, a z drugiej strony zgodnie z artykułem 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z uwagi na warunki techniczne jest przyłączem. Znak rp.074.26.2015.tk. Dziękuję.
Przesuwamy to do koła. Ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. Nie słyszę. Przechodzimy w takim razie.
No to ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć, tak? Ponieważ ja byłam tą osobą, która się wstrzymała od głosu, jeśli chodzi o głosowanie na komisji. Ponieważ tak jak zrozumiałam, pani burmistrz prosiła, żebyśmy się jako komisja wypowiedzieli, czy, no, czy jakby to postępowanie, które pani burmistrz zrobiła, czy powiedzmy decyzja, tak, była słuszna, czy nie. Natomiast no, w mojej ocenie odsyłanie tego do ponownego rozpatrzenia, jakby z tego, co mówił nam tutaj prawnik, no nic się, że tak powiem, w prawie nie zmieniło, więc no, rok czasu urzędnicy się tym zajmowali i w mojej ocenie jakby nie mam wątpliwości co do decyzji, którą pani burmistrz podjęła, że ona była słuszna odnośnie wypłaty. Moja wątpliwość tutaj tylko chodziła
o jakiej wypłacie? Decyzja o wypłacie?
To znaczy, no tam było pismo do pana Żurowskiego. Proszę?
Decyzja ostateczna w sprawie dotychczas to jest stanowisko utrwalone w oparciu o podstawę prawną, stan faktyczny, o braku możliwości rekompensowania budowy przyłącza przez pana Żurowskiego, więc nie wiem, czy dobrze rozumiem tutaj.
No to znaczy, ja się odnoszę do tego pisma, które tam było wysłane do pana Żurowskiego, że za, ja to tak rozumiem, że za 1300 zł ten, znaczy jakby, tak, zwrot kosztów wykonania tego przyłącza w wysokości 1300 zł. I tutaj są moje wątpliwości, to znaczy tutaj została podjęta decyzja, że na podstawie, że to jest połowa z faktur, które pan Żurowski przedstawił. Pan Żurowski tam wnosił, żeby jakby opierać się na kosztorysie. Ten kosztorys opiewa prawie na 9000 zł i ten kosztorys jest podzielony jakby na dwie części. Jest część na terenie inwestora i poza jego terenem i to jest w granicach około 4000 zł. No i w mojej ocenie, jeśli mielibyśmy jakby panu te koszty zwrócić, no to znaczy, bo inaczej, jeśli my przyjmiemy to jako sieć kanalizacyjną, tak, to wprowadzamy to, jak rozumiem, na środek trwały gminy. No i wtedy, jeśli jakby kosztem tego będzie 1300 zł, to w mojej ocenie to są rażąco niskie koszty. I mówię, ponieważ jest kosztorys, w mojej ocenie on jest realny, jeśli chodzi o oceny, które wtedy obowiązywały. Po drodze były negocjacje z gminą, o których mówił pan Żurowski, że to było wynegocjowane na poziomie 4000 zł. A tamten w kosztorysie na jego, znaczy to, co jest poza jego terenem, to jest bodajże 4100, no to tutaj były tylko moje wątpliwości co do wysokości kwoty, natomiast nie co do tego jakby przejęcia, tak? Na podstawie tych dokumentów, które ja widziałam, dlatego wstrzymałam się od głosu, bo uważam, że ponowne rozpatrzenie niczego nie wnosi, znaczy, a tylko zajmie urzędników gminy.
Proszę pani przewodnicząca odczytać to pismo. Pismo wyrażające tutaj wolę z ramienia gminy, wyrażoną przeze mnie, przejęcia sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez pana Żurowskiego po wykazaniu, że została wybudowana sieć wraz z właściwą dokumentacją do maksymalnej kwoty wynoszącej 50% udokumentowanych.
No tutaj nie ma tego.
Nie ma, bo rozmawiamy, żeby ich wszyscy radni wiedzieli, o czym rozmawiamy.
Nie mam, ponieważ te pisma były tylko do, mieliśmy do wglądu jako kontrola. Pozostawione zostały pracownikom.
Aktach sprawy rozumiem, pozostawione. Mhm. Więc proszę Państwa, w każdym przypadku, gdy inwestor, mieszkaniec nasz, występuje z wnioskiem o zawarcie umowy oraz o przejęcie przez gminę odcinka sieci wybudowanej we własnym zakresie przez prywatnego inwestora, wyrażenie zgody polega na wyrażeniu woli, że po spełnieniu wymagań, które są nieodzowne, a one wynikają nie z subiektywnego podejścia burmistrza, ale z obowiązujących przepisów prawa, w jakich okolicznościach można wydatkować środki publiczne na określony cel. I w przypadku przejmowania odpłatnego sieci kanalizacji sanitarnej, odcinków wybudowanych w drodze prywatnej inwestycji, te zasady są transparentne i jednolicie określone w stosunku do wszystkich mieszkańców. W przypadku pana Jerzego Żurowskiego przy badaniu sprawy wyszłam naprzeciw jeszcze mieszkańcowi, aby zrekompensować koszty, jeżeli zostały poniesione w sposób prawidłowy i możemy zakwalifikować ten odcinek jako sieć, chociaż takiej umowy wstępnej nie było pomiędzy panem Żurowskim a gminą podpisanej. Więc tu, co mogłam jako burmistrz w mojej ocenie zrobić ponad to, co wynika ze standardowej procedury w przypadku przejmowania tych odcinków sieci, to pomimo braku ze strony gminy, braku takich uzgodnień poczynionych przed przystąpieniem do inwestycji, wyrażenie woli, że po spełnieniu wymogów, tak jak każdy z prywatnych inwestorów, przez pana Żurowskiego, gmina do wysokości 50% udokumentowanych wydatków będzie mogła koszty zwrócić. Tutaj chciałabym również przedstawić odpowiedź na interpelację pisemną, która została złożona przez panią radną Annę Zaleszczuk. Akurat jest temat dotyczący sieci kanalizacyjnej, a interpelacja dotyczyła umów, które gmina zawierała na przestrzeni czasu od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku właśnie w tym zakresie. W związku z tym, że ta odpowiedź jest spójna z tematem, który ma być przedmiotem obrad tutaj Rady i głosowania, to pozwolę sobie od razu na forum Rady przedstawić treść odpowiedzi. W odpowiedzi na interpelację w sprawie zasad wykupu odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od mieszkańców na rzecz gminy, która to interpelacja wpłynęła 22 stycznia 2018 roku, uprzejmie informuję, co następuje. Do Urzędu Gminy Biedliczu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wpłynęło 14 pisemnych próśb w sprawie zwrotu części kosztów za wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Umowy o odpłatne przekazanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zostały zawarte w 13 przypadkach. Jeden wniosek został wycofany przez wnioskodawcę. Dokładna długość przejmowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej określana jest po sporządzeniu jego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Z umów podpisanych w wyżej wymienionym okresie odpłatnie gminie został przekazany jeden odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 76 metrów. W tym przypadku wcześniej została zawarta umowa na zwrot poniesionych, udokumentowanych kosztów nie więcej jednak niż 2000 zł. Przekazujący przedstawił dokumenty wymagane przez nadzór budowlany dla sieci kanalizacji sanitarnej oraz dokumentację finansową budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 6500 zł. Zgodnie z zawartą umową partycypacyjną gminy kwota wynosiła 2000 zł, czyli faktycznie nie 50%, ale 31% udokumentowanych kosztów wykonania przekazywanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku pozostałych umów zawartych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, inwestorzy do dnia dzisiejszego nie przedłożyli jeszcze kompletnych dokumentów w celu rozliczenia wykonanych odcinków sieci. Kryterium decydującym o wyrażeniu zgody na odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej jest wysokość środków zabezpieczonych w budżecie gminy na dany rok budżetowy, ocena użyteczności publicznej odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, a oznacza to dla mnie przede wszystkim możliwość w dalszej perspektywie przyłączenia się do tegoż odcinka sieci kolejnych odbiorców usług oraz szacunkowe koszty realizacji zadania według cen rynkowych. Kosztorys inwestorski to jest to kalkulacja pomocnicza w procesie inwestycyjnym. Pozwala on z przybliżeniem oszacować orientacyjne koszty materiałów i usług dla inwestycji w oparciu o średnie ceny obowiązujące na terenie kraju. Wykonawcy swobodnie kształtują ofertę stosownie do rynku lokalnego i nie są odgórnie zobligowani do wykonania prac w cenie, na jaką opiewa kosztorys. Dokumentem potwierdzającym koszty poniesione przez inwestora są rachunki i faktury wystawione przez wykonawcę za wykonane roboty oraz za zabudowane materiały. Podstawą prawną do zarządzania finansami publicznymi jest ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. W związku z tym, proszę Państwa, byłoby zaskakującym, jeżeli z ramienia Komisji Rewizyjnej wpłynęłyby do burmistrza wnioski, aby środki publiczne wydatkował na nieudokumentowane wydatki poniesione w sposób bezumowny. Również brakuje mi tutaj w stanowisku Komisji Rewizyjnej uzasadnienia, bowiem zawsze wyrażone stanowisko przez Komisję, a dzisiaj debatowała Wysoka Rada na przykład nad petycją, zawiera uzasadnienie. Dziękuję.
To ja tylko jeszcze, znaczy to rozumiem, że to jest odpowiedź, tak, którą ja dzisiaj dostanę na tą moją interpelację, tak?
Odpowiedź dzisiaj przedstawiona na sesji, tak. I pisemnie otrzyma pani radna jutro.
Dobrze, bo to tylko radzie chciałam przedstawić taką informację, bo to jak najbardziej to jest wyczerpująca informacja, ta, którą chciałam uzyskać. Z tym, że też, żeby Państwo mieliście świadomość, że pan Żurowski nie miał tej, znaczy jakby zasady w gminie, znaczy to, co pani burmistrz powiedziała, że odkąd pani burmistrz objęła swoją funkcję, to właśnie no w taki sposób realizuje, jak tutaj jest opisany w piśmie, prawda? No bo to mniej więcej ten okres był od 1 stycznia 2015. Natomiast kwestia była taka, że same zasady w gminie zmieniły się w 2012 roku, kiedy Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej było kontrolowane przez Urząd Ochrony Konsumentów, Konkurencji Konsumentów, tak bo ja tam nie pamiętam, prawda? Natomiast pan Żurowski jakby pierwszy raz, kiedy zgłaszał się do gminy, to był rok 2011. I on dostał odpowiedź odmowną, że absolutnie nie będzie mogła być od niego przejęta ta sieć.
Przyjąć.
Tak? No tak, ale to tutaj już chodzi o to, że w ogóle tylko sieć możemy przyjąć, tak? I to był, nie wiem, bodajże, w czerwcu chyba. To było 2011 roku, o ile dobrze pamiętam. Natomiast radca prawny Kmieci, który przedstawił opinię, na którą między innymi też pani burmistrz się wzorowała, przywołał jakby zmianę podejścia w orzecznictwie, która się pojawiła w grudniu 2011 roku. Jakby tutaj pan, tak, czyli ta odmowa, którą dostał z gminy tam w czerwcu, ona jakby opierała się na trochę innej interpretacji, bo tutaj pan Kmiecik nam cały czas tłumaczy, że prawo się nie zmieniło, tylko sądy w różny sposób, no po prostu tam to interpretują. Więc tutaj o tyle jest właśnie taka ta sytuacja, że no pan Żurowski nie ma umowy, natomiast no on trochę ma słuszną rację w tym sensie, że no to przecież od niego ta umowa powinna być wymagana wcześniej, tak? Ale mówię, z tych dokumentów, które ja miałam do wglądu, wyszło, że generalnie Urząd Ochrony Konkurencji no, stwierdził, że jednak ta gospodarka przed 2012 rokiem no, pozostawiała wiele do życzenia. Tam są konkretne zapisy i między innymi tam się pojawiła informacja o tym, że te umowy mają być zawierane przed wybudowaniem. No ale to już była sytuacja, dlatego to jest no taka.
Dlatego podkreślam, że tutaj wychodząc naprzeciw w stosunku do mieszkańca, rozpatrując sprawę, nie bazuje już na braku wymogu formalnego w postaci umowy, a tutaj deklaracja ze strony organu, jeżeli oczekuje jakikolwiek podmiot, jakakolwiek osoba środków finansowych, publicznych środków finansowych, to musi być oparta na dokumencie. Takiego dokumentu przed inwestycją nie było, co potwierdza, według mojej wiedzy.
No i on to potwierdza.
I co potwierdza pan, również pan Żurowski, że nie, rozumiem, negocjował, nie ustalał tych warunków przed przystąpieniem do inwestycji. Więc tutaj już jest pierwszy element, który mógłby podlegać pewnej ocenie negatywnej i weryfikacji negatywnej, ale ja odchodzę od tej kwestii, ponieważ moją intencją było wyjście naprzeciw w sposób pozytywny do sytuacji i wniosku pana Jerzego Żurowskiego. Natomiast absolutnie nie zaakceptuję w żaden sposób, bo to jest, proszę państwa, moja odpowiedzialność jako burmistrza, za którą wy jako rada mnie kontrolujecie i oceniacie, w jaki sposób przestrzegam zasad gospodarowania, zarządzania finansami publicznymi. W żadnej sytuacji, z żadnego tytułu nie mogę wypłacić i nie wypłacę ani złotówki z budżetu gminy na nieudokumentowane wydatki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zawsze wydatki te i sposób finansowania musi być zgodny z obowiązującym prawem. Wychodząc w okresie, gdy była wola z mojej strony i była jeszcze interpretacja przepisów na tyle pozytywna, że można było ten odcinek, który wybudował pan Jerzy Żurowski, pod warunkiem, że przedłoży właściwą dokumentację, uznać za odcinek sieci, więc ja wyszłam tutaj naprzeciw z maksimum, jakie proponuję każdemu z mieszkańców i do którego mam możliwości. Niestety mieszkaniec nie spełnił z żadnego z tych wymogów koniecznych, w mojej ocenie obiektywnie koniecznych, bezwzględnie warunkujących wypłatę środków z budżetu gminy. W związku z tym nie było możliwe zrealizowanie tutaj oczekiwań pana Jerzego, a jeszcze oczekiwanie wypłaty środków na nieudokumentowane wydatki jest dla mnie zgoła nieporozumienie w ogóle debatowanie na ten temat. Musicie Państwo również zdawać sobie sprawę z tego przecież i zdajecie sobie zapewne, że co roku w budżecie zabezpieczamy pewną kwotę na wykupienie budowanych przez prywatnych inwestorów odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, jak i sieci wodociągowej. I to jest dla mnie kolejny warunek, który muszę spełnić, aby tak zarządzać tymi środkami, aby te zabezpieczone wystarczyły na cały rok. Więc mając w perspektywie umowy, które są zawarte, z konkretyzacją tutaj terminów realizacji, to również ten walor limitu budżetowego ogranicza działanie. Transparentność, podkreślam jeszcze raz, i sprawiedliwego, uczciwego traktowania wszystkich mieszkańców uważam wymaga od władz gminy, od burmistrza jasno określonych zasad. Dlatego przygotowałam wraz z pracownikami komórki inwestycyjnej już w początkach mojej pracy, gdy zaczęły pojawiać się wnioski napływające już bezpośrednio do mnie o odpłatne przejęcie na rzecz gminy w perspektywie czasu planowanych do wybudowania odcinków sieci kanalizacji sanitarnej jednolitych zasad i zestandaryzowanej umowy, proszę Państwa. Bowiem w okresie wcześniejszym takiej jednolitej umowy, wzoru umowy nie było. Kwestie, w jaki sposób były te odpłatności regulowane, były rozpatrywane zapewne każda w sposób indywidualny. Ja każdą sprawę również rozpatruję w sposób indywidualny, ale jednak w oparciu o jednakowe zasady w stosunku do każdego mieszkańca, do każdego prywatnego inwestora. Ważnym elementem jest to, co powiedziałam także, że dla decyzji co do wydatkowania środków istotna jest ocena, czy ten odcinek sieci będzie służył w przyszłości przyłączeniu się innych mieszkańców. I w takiej sytuacji, jeżeli mieszkaniec buduje odcinek sieci tylko dla własnego wykorzystywania, no w ocenie naszej jako władzy tutaj samorządowej, gospodarza dla ogółu, jest to jednak sytuacja odmienna niż gdy buduje się sieć, do której mogą się przyłączyć inni mieszkańcy i w perspektywie czasu gmina nie będzie musiała ponosić tutaj wydatków. Więc takie kryterium jest również istotne.
Ale to tutaj chyba to kryterium, z tego co pamiętam, to pan Stasik tak mówi, że ewentualnie do tego odcinka mogłoby tam być chyba dołączone. Ale bo ja jeszcze...
Dlatego tutaj proszę zauważyć, nie, zaproponowałam tylko maksimum znanych i udokumentowanych wydatków przy założeniu udokumentowania jeszcze, że jest to odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, abyśmy mogli przejąć na majątek gminny.
No więc właśnie moje pytanie, bo tak, ja mam taką propozycję, żeby ewentualnie komisja rewizyjna jeszcze jakby się raz nad tym pochyliła, dołączając odpowiedź pani burmistrz tutaj, bo jakby mamy tutaj tą argumentację, tak, że jest ileś już umów zawartych, tak, od tego 1 października, a
od 1 stycznia
2015, a pan Żurowski jakby z ponownym pismem zwrócił się w 2015 roku, z tego co pamiętam, tak chyba to tam zaczęło. Tak?
Rozpoczęłam pracę w grudniu 2014 jako burmistrz i po rozpoczęciu pracy w sposób na
no tak, ale pan Żurowski tam później, tak? Czyli żeby na przykład komisja jeszcze dołączyła, tak, do wglądu, że na przykład mamy tutaj ten jeden przypadek, że to zostało rozpatrzone, że tak to jest zrobione, tylko jeszcze chciałam zapytać, czy na tym etapie, bo tak jakby z korespondencji między panem Żurowskim a gminą, przynajmniej ja to tak odczytałam, tak jakby to było pewne, że on, a tu jeszcze się okazuje, że on jeszcze coś ma.
Szanowni Państwo,
czyli jeszcze to nie jest w ogóle
nawet gdy podpisuje umowę z mieszkańcem przed wykonaniem inwestycji, czyli mamy podpisaną umowę, w której deklarujemy maksymalną kwotę
i limit poniesionych wydatków, to jest umowa warunkowa, oczywiście, pod warunkiem dopełnienia tych koniecznych obowiązków, aby wykazać w sposób niebudzący wątpliwości, że urządzenie, które zostało wybudowane, jest odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej. To jest oczywiste, to jest nadrzędne.
Najpierw umowa, a później udokumentowane.
Tak, ale nawet jak już w tym przypadku nie było umowy, to już nie jest tak istotne, tylko skupiam się na stanie faktycznym. Ale powykonawcza dokumentacja, to jest istotne, powykonawcza. Bowiem, proszę Państwa, wiele osób wykonuje takie prace, jak na przykład wykopy w zakresie własnym. Kosztorys na zadanie obejmuje wszystkie elementy. A część z takich zadań, każdy z nas, kto mieszka w budynku, jest właścicielem posesji, wie, ile pracy własnej i nakładów własnych się czyni w celu wykonania jakichś remontów czy jakichś prac, na które możemy sobie pozwolić. W związku z tym kosztorys inwestorski, a faktycznie poniesione koszty, to także i z tego względu nie są zbieżnymi elementami. Więc nigdy kosztorys inwestorski nie jest podstawą do wypłacenia.
Ale tutaj jest brak jeszcze dokumentacji, nie?
Brak, tak. Brak dokonania podstawa, inwentaryzacji.
Oczywiście, ostatniego tego i
po wykonawczej, tak.
Inspektora nadzoru, wszystko, bo potem jak to przyjdzie. Bez...
Do stwierdzenia, że jest to sieć. I ja w takim kierunku prowadziłam rozmowę z panem Jerzym Żurowskim, aby zalegalizować wybudowane przez niego urządzenie w takim zakresie, jakie zgodnie z obowiązującymi zasadami należało uznać, można było i należałoby uznać za sieć kanalizacji sanitarnej. I do dnia dzisiejszego te dokumenty się nie pojawiły.
160
I rozumiem, że podczas spotkania z komisją rewizyjną również nie zostały przedłożone takie dokumenty.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu, że to się
protokoły
i za wyczerpujące wyjaśnienia pani burmistrz. Przechodzimy do punktu 7 porządku. Przedstawienie protokołu komisji uchwały wniosku.
Ale nie zamknięty został tam ten punkt, bo miał być poddany pod głosowanie. Więc albo padły tutaj dwa wnioski. Tak, przedstawiona informacja o przeprowadzonych pracach przez komisję, wniosek pani radnej Anny Zaleszczuk, więc proponuję doprecyzować, jakie podejmuje
czyli
rada działania.
Składa wniosek, aby jeszcze komisja raz się w tym temacie spotkała?
Bo tak jak tutaj zostało powiedziane w tym protokole, który ma, no nie ma uzasadnienia jakby tej decyzji, tak? No mówię, w moim odczuciu jeszcze te dodatkowe wyjaśnienia pani burmistrz, no bo mówię, ja od początku mówię, dlatego się wstrzymałam od głosu, że oczekiwałam, że pani burmistrz po prostu oczekuje od nas jasnej decyzji, czy tok, którym poszła pani burmistrz, jest przez komisję akceptowany, czy nie. Natomiast odesłanie sprawy do następnego, bo taki jest wydźwięk tego protokołu, który przedstawiliśmy, no jakby jest zupełnie nieadekwatny.
Proszę,
tak?
Państwa, ponieważ ja nie mogłam uczestniczyć w posiedzeniu komisji ze względu na realizowane obowiązki służbowe, reprezentował mnie pracownik referatu inwestycji, jak również prosiliście Państwo, aby w komisji uczestniczył prawnik dla wyjaśnienia Państwu niuansów, jak również i pracownik obsługi prawnej Urzędu Gminy. W związku z tym pracownicy przedstawili Państwu stanowisko, które jest wiążące dla nas. Dla nas, czyli dla urzędu, który obsługuje organy samorządowe gminy. Więc jako burmistrz nie mogę mieć stanowiska innego niż zgodne
z prawem, z interpretacją i opinią merytorycznych komórek. A tutaj opinie są zbieżne i komórki inwestycyjnej i
obszernej. Że jeszcze mamy, prawda, opinię pana Kmiecika, że jeszcze jakby interpretacja prawna z 2017 roku idzie w kierunku, no właśnie, powiedzmy, no, tym niekorzystnym dla mieszkańca, tak?
Raz szło w kierunku korzystnym, później
tak,
nie.
Także myślę, że na podstawie, mówię, dla mnie przynajmniej te dodatkowe było wyjaśnienia, no, pani burmistrz tutaj...
Zaakceptujemy protokół w momencie, kiedy będzie uzasadnienie.
No więc po prostu nawet możemy...
No nie ma uzasadnienia, no to trudno.
No mamy kworum.
Ale się musimy zastanowić, bo jeżeli tu jest wypowiedź pani burmistrz, że pod kątem prawnym nie jest to możliwe.
No to nie ma sensu się nawet spotykać. To nie ma sensu się nawet spotykać.
Bo wbrew prawu nie pójdzie ani.
Wiem, tylko uzasadnienie napisali.
No ale uzasadnienie jest takie, że myśmy kazali sprawę jeszcze raz rozpatrzyć. No tak komisja rewizyjna każe burmistrzowi zrobić. No wie, a powinniśmy napisać, że no, sprawa jest zamknięta. No,
no i przedstawia komisja rewizyjna Radzie swój wniosek, Rada przegłosowuje.
Tak.
Państwo jako członkowie komisji rewizyjnej również możecie zweryfikować swoje stanowisko, jeżeli jesteście, uznajecie, że
no ja mówię, należy zmienić postępowanie.
Wyjaśnienie pani burmistrz.
Moja wypowiedź jest elementem naszej dyskusji, więc jest zaprotokołowana w formie dokumentu. A ponadto, dodatkowo, jeżeli pani radna oczekuje, to przedstawię jeszcze tą odpowiedź dodatkowo na piśmie. Natomiast przedstawienie odpowiedzi na interpelację może mieć formę pisemną, bądź przedstawienie odpowiedzi na sesji. Ale rozumiem, ale ja jeżeli myślę, forma pisemna jest oczekiwana, to tak. Bardzo, bardzo proszę. To nie ma najmniejszego problemu.
W takim razie przegłosujmy wniosek, aby jeszcze raz komisja rewizyjna.
Panie przewodniczący,
proszę przeczytać wniosek komisji rewizyjnej.
Właśnie.
Bo ten został wycofany wniosek, rozumiem, w dyskusji bezpośrednio o ponowne posiedzenie komisji.
Uważam, że to jest protokół pełny, tylko brak jedynie uzasadnienia.
Uzasadnienie nie ma żadnego.
I po napisaniu uzasadnienia jest pełny.
Ale nie, bo to wiem, że jest skierowane, że z powrotem idzie do pani burmistrz, ale
no właśnie, no
to trzeba zmienić.
A to tak.
Ale to komisja przegłosowała, no, że to idzie z powrotem.
Nie przegłosowani.
Komisja
przegłosowała. Bo nie może iść do pani burmistrz, tylko Wrocławia już.
To znaczy, może iść to do pani burmistrz. Pani burmistrz ma swoje, oprze się, przeanalizuje jeszcze raz, oprze się na prawie, na i wyda swoją werdykt. Swój werdykt i tyle.